Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ojciec Marcin Krupa, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Dziś temat, który jest, wydaje się, tematem tabu, niechętnie podejmowany przez media, niechętnie podejmowany przez publicystów, niechętnie podejmowany przez historyków, a jest to temat ludzie drugiej okupacji, obozy pracy w Polsce. I witam serdecznie naszego gościa, którym jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta i pisarz, człowiek, który dogłębnie bada tę tematykę związaną właśnie z ludźmi drugiej okupacji, czyli z obozami pracy w Polsce. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, tak na początku, bo samo stwierdzenie obozy pracy w Polsce, no to może budzić różne skojarzenia, bo niedawno gdzieś słyszeliśmy, że była zaskarżona niemiecka gazeta za to, że mówiła o polskich obozach koncentracyjnych. Natomiast tutaj mówimy o ludziach drugiej okupacji. Czy można by było jakoś szerzej na ten temat, co to za okupacja, kiedy ta okupacja miała miejsce w Polsce?
Tak, kiedy mówimy o drugiej okupacji, mamy na myśli rok 1945-1956 i mówimy po prostu o ludziach, którzy byli pod okupacją w Polsce, która była pod okupacją sowiecką. Oczywiście ta okupacja sowiecka była zdecydowanie inna od niemieckiej, ale zarówno jedna, jak i druga pielęgnowała i wprowadzała to, co nazywamy dzisiaj obozami. Obozami pracy, obozami koncentracyjnymi. Oczywiście inne były obozy lat 1939-45 na terenie Rzeczpospolitej, prowadzone przez Niemców, i wtedy mówimy po prostu o obozach niemieckich, a też inne były prowadzone przez Rosjan, przez Sowietów od 1939 do 1945, a nawet od 1945 do 1946 roku były prowadzone na terenie Rzeczpospolitej. Od 1944 roku na terenie II Rzeczpospolitej przez Rosjan. Sołżenicyn użył takiego sformułowania: białe obozy, mówił o białych krematoriach też, bo o ile mówimy o krematoriach w obozach, które były na terenie Rzeczypospolitej, nie tylko zresztą na terenie Rzeczypospolitej, ale na terenie Niemiec, gdzie ludzi palono, mordowano i palono, tak w Związku Radzieckim akurat tego nie robiono, ale zdecydowanie więcej ludzi zostało tam zamordowanych podczas wycieńczającej pracy w mrozach na Syberii, gdzie ludzie szli do pracy przy minus 42 do minus 45 stopni. Jeszcze wychodzono do pracy w kopalniach czy na dworze. Ale powracając do roku 1945, te metody tych obozów wprowadzono na terenie Polski. Sowieci najpierw wprowadzili, zastosowali to wobec żołnierzy Armii Krajowej, NSZ-u, na terenie Wilna, Lwowa i okolicznych miejscowości i od 1945 roku na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej, bo będziemy mówili o tych obozach, które były na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej, w jej granicach.
Czyli widzimy, że się zmieniła sytuacja polityczna po II wojnie światowej. My jesteśmy już w bloku komunistycznym jako Polska i te obozy pracy, które wcześniej były obozami niemieckimi, teraz przejmuje NKWD.
Przejmuje NKWD i na terenie tych obozów, przypomnijmy, takie wielkie obozy i słynne, o których do dzisiejszego dnia się mówi, Auschwitz, czyli Oświęcim, Majdanek, czy Stutthof, są te obozy obejmowane przez Rosjan, przez NKWD. W tych obozach są więzieni, czy to Niemcy, mówimy głównie tutaj o ludności cywilnej. Ślązacy, Polacy, Mazurzy, właściwie no, można powiedzieć cała Polska, ba, nie tylko cała Polska, ale na przykład byli również więzieni w tych obozach ludzie innych narodowości, którzy byli w czasie wojny akurat na terenie Polski, czy tuż po wojnie się znaleźli w roku 1945 czy 1946. Są przypadki, gdzie giną w obozach Belgowie, na przykład w Jaworznie zginęła Belgijka, czy Amerykanie po 1945 roku, na przykład na terenie Katowic.
Czy to tylko wojskowi, czy też i cywile?
Nie. Giną przede wszystkim cywile. Osadzani są przede wszystkim cywile, bo pamiętajmy, rok 1945 to wojskowi i obozy filtracyjne, które są prowadzone przez Rosjan. Filtracyjne to oczywiście tyle, że bierzemy takich ludzi, prawda, głównie wojskowych, głównie ludzi z Armii Podziemnej, nie tylko zresztą, bo również z pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, którą oni organizowali Rosjanie przez nad Oką, również ci, którzy byli wcześniej, powiedzmy sobie, w podziemiu, w formacjach niepodległościowych, no ale zmuszeni rozkazem, dekretem PKWN-u, musieli pójść do wojska, bo każdy, kto ukończył 17 rok życia, był powoływany do wojska. Ale w momencie, kiedy Rosjanie wchodziły, informacja wojskowa sowiecka, śmierć, czy informacja wojskowa tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, sprawdzano tych ludzi, ponieważ nie miano w ogóle zaufania do nich. Uważali, że po prostu żołnierz polski zawsze, nigdy nie będzie oddany, poniekąd racja, oddany Rosjanom. I w związku z tym zapełniano obozy. Pierwszy taki obóz, ogromny obóz, to był w Skrobowie, gdzie 27 Dywizja Wołyńska w całości podstępem, mimo że wyzwoliła Lubartów, Lublin i cały szereg mniejszych miejscowości, ci ludzie po prostu zostali pod pozorem zaproszenia na defiladę przed wojskami radzieckimi, przed dowództwem wojsk radzieckich, zostali okrążeni i uwięzieni. I proszę sobie wyobrazić, że 650 ludzi, którzy byli aresztowani w Skrobowie, pilnowało 1200 żołnierzy sowieckich. No, mimo wszystko udało się 47 ludziom uciec. Ale ogromny obóz w Krzesimowie, kolejny obóz w Poznaniu, który był pod Łodzią, w Sikawie, to są w Rembertowie, to są obozy, w których więzieni są polscy cywile, polscy oficerowie, żołnierze, podoficerowie, których sprawdzają Rosjanie, czy mieli jakikolwiek związek z podziemiem polskim. W żaden sposób temu podziemiu nie ufając. I bardzo duża część tych ludzi ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, do dzisiejszego dnia nie wiemy. Gro tych ludzi jest wywożonych do Związku Radzieckiego. Są też wywózki z terenu Śląska. Jest wywiezionych ponad 30 tysięcy ludzi. Z okolic z Lubelszczyzny, powiedzmy sobie, jest wywiezionych kilkanaście tysięcy ludzi. Ludzie, którzy są osadzeni w Krzesimowie w obozie, w Skrobowie w obozie, kilka tysięcy ludzi jest też wywiezionych. Do dzisiejszego dnia tak naprawdę nie wiemy, ile ludzi zostało zamordowanych przez Rosjan, czy zamordowanych przez informację wojskową, przez polskie służby, te komunistyczne służby, które wraz z Rosjanami przeszły.
Czyli widzimy, że w tym momencie, gdzie tam jeszcze w lasach trwa walka, żołnierze niezłomni walczą z najeźdźcą komunistycznym, to komuniści ostro biorą się do czyszczenia, nazwijmy to w cudzysłowie, Polski. I to widzimy takie obozy jenieckie, tak, dla Niemców, dla cywilów, dla Volksdeutschów też.
Tak, oczywiście to jakby jest inna, oczywiście jest dla Volksdeutschów, zresztą ten termin Volksdeutschów jest bardzo dowolnie traktowany, oczywiście tam z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą kategorią, różnie to było z tymi Volksdeutschami, no, była alternatywa dla wielu z nich, albo pójdziesz do obozu, albo podpiszesz listę. To było na terenie Śląska, tak było na terenie Kaszub, Mazur. To była lista niemiecka tak zwana, wpisywali Niemcy. Pierwsza, druga kategoria tak zwanego Niemca, Volksdeutscha, prawda? I wówczas wielu ludzi, stojąc przed alternatywą, albo pójdzie do obozu, do Oświęcimia, czy jakiegoś innego obozu, albo po prostu podpisze tę listę. I po II wojnie światowej Rosjanie od razu tych wszystkich, którzy mieli którąkolwiek z tych kategorii podpisanych, od razu ich wsadzali do obozu. No to jest te obozy, które są w Świętochłowicach na przykład, gdzie dochodzi do wielkich zbrodni, w Łambinowicach. I generalnie rzecz biorąc na Śląsku Opolskim i na Górnym Śląsku ta sieć obozów, która została zbudowana przez Niemców, funkcjonuje do roku 1956. Proszę pamiętać, że wszystkie filie obozu oświęcimskiego były zapełnione do 1956 roku. Słynne Jaworzno, to jest Auschwitz III, w którym jest najpierw prowadzone przez NKWD, później przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Między innymi tam siedzą Polacy, Bułgarzy, Węgrzy, Rumuni, właśnie wspomniana zamordowana Belgijka. No, ludzie, którzy po prostu w jakiś sposób weszli w szpony NKWD czy informacji wojskowej. Następnie od 1947 do 1949 roku są tam Ukraińcy z akcji Wisła. Ukraińcy, Łemkowie, no straszne rzeczy, które tam się działy. Później od 1949-50 roku, przypomnę może tutaj głośny, pisałem o tym w swojej książce, w Cieli Śmierci, walki gladiatorów. Polegało to na tym, że NKWD-owcy robili sobie zabawy w sobotę, pijani, dawali kilof, czy drągi metalowe, czy drewniane i walczyli między sobą więźniowie. Utraty tchu, a później do końca życia, do śmierci. Zabijali się, bo tak to bardzo odpowiadało.
Za książkę, którą trzymam w ręce.
Tak.
Pan opisał.
Tak, ja opisuję. Tutaj zresztą kolejna książka to jest Łagier Jaworzno. Pisze tu o książce, pisze o obozie, który istniał od 1950 do 1956 roku dla młodzieży. To był obóz, który został zorganizowany, bo chciano indoktrynować tę młodzież. Założenie było takie, żeby wychować na ludzi oddanych w pełni władzy i żeby ci ludzie później zakładali, do takiej perfidii dochodziło, zakładali organizacje podziemne, które by sami denuncjowali.
Czyli młodzież też była represjonowana i specjalne obozy pracy dla młodzieży.
Tutaj też był kolejny obóz w Bojanowie dla dziewcząt. Zresztą jest świetna praca, mam nadzieję, że ona ukaże się, jest praca doktorska pisana pod kierunkiem profesora Żaryna, napisana przez panią Agnieszkę Sławińską. Znakomita właśnie, ona pisze o tym obozie, o tej młodzieży, o dziewczętach, które siedziały w tym obozie. Bo chłopcy siedzieli w Jaworznie, tam ich siedziało blisko 10 tysięcy na przełomie lat 1950-1956. Pracowali w kopalniach, pracowali mimo młodego wieku. Oni mieli 15, 17, 20, 21 do 21 roku życia.
Tam czyli po podstawówce. Tak.
W podstawówce, w liceach, prawda? Zakładali organizacje. I proszę sobie wyobrazić, że oni mieli wyroki czasem 15-20 lat. Dłuższe jak od lat, które mieli. To nieprawdopodobne, ale za działalność polityczną, która czasami składała się z tego, że pisali wiersze polityczne, czy dowcipy polityczne opowiadali, czy powiedzmy sobie, ktoś tam rzucił kałamarzem w Stalina w klasie, w liceum, czy w szkole podstawowej. Siedział rok czy dwa w śledztwie, a później trafiał do tego obozu, do Wronek, do ciężkich więzień, a później do tego obozu, gdzie zamierzano tych ludzi indoktrynować. Był taki obóz, proszę sobie wyobrazić, dla ludzi niepełnosprawnych, dla krótkotrwało w Koźminku na terenie Wielkopolski.
Nawet ludzi niepełnosprawnych.
Tak, bo komunizm nie dopuszczał czegoś takiego, prawda, jak wszystko miało być piękne, estetyczne, więc jakiś niepełnosprawny chyba to coś nie w porządku, prawda?
No ale co ci niepełnosprawni wtedy robili tam?
Mieli prace nakładcze, prawda? Ten, który siedział, nie mógł się ruszyć, nie mógł się ruszać, to przyszywał do mundurów guziki, prawda? Ktoś tam zajmowali się krawiectwem, zajmowali się szewstwem, ale to zlikwidowano. Zresztą starano się nie eksponować, pisano o obozach, bo kolejnymi obozami oczywiście to są obozy, które są stworzone przez Komisję Specjalną do walki z przestępczością gospodarczą i szkodnictwem. To znowu taka bardzo pojemna była instytucja, która wyjątkowa, która mogła prowadzić śledztwo i skazywać, i orzekać i wykonywać. To znaczy były obozy Komisji Specjalnej, w których to właśnie
Czyli mówimy o Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.
Tak, którego prezesem był członek biura politycznego Roman Zambrowski, która powstała w roku 1945 roku na rzekome wezwanie związków zawodowych. Generalnie rzecz biorąc, była to instytucja no, szalenie represyjna, ponieważ ona mogła skazywać wprawdzie tylko do 2 lat i karę grzywną do 5 lat, bo to niby miało być szkodnictwo gospodarcze za różnego rodzaju grabieże na ziemiach tak zwanych odzyskanych, ale w istocie rzeczy była to instytucja, która karała za działalność polityczną. Czy też na przykład za, kuriozalne są tam takie przepisy w paragrafach, mianowicie za to, że ktoś objawiał wstręt do pracy. Albo no, takie, albo można było domniemywać, że dokona przestępstwa. Aha. Tak, i za to ktoś był skazywany przez...
Nie wiem, tam byli zatrudniani jacyś jasnowidzowie.
Tak, no prawdopodobnie. W każdym razie, no, jeśli chodzi o zatrudnianie, otóż generalnie rzecz biorąc, ci, którzy skazywali, to nie był sąd. Formalnie rzecz biorąc, nie miał żadnych uprawnień sądowniczych, tylko był tak zwany czynnik społeczny. Trójka była, 3-osobowy skład i on decydował o tym, czy ten, który chodzi w kolorowych skarpetach, młodzieniec albo ma zbyt długie włosy, powinien siedzieć 1, 2 czy 3, no znaczy przepraszam, nie 3, bo nie mógł siedzieć 3, bo to było do 2 lat, albo czy na przykład ten, kto handluje jabłkami ze swojego sadu, to powinien dostać 5 milionów grzywnych. No, taką dramatyczną sytuacją był rok 1947-1949, w którym to roku posadzono, komisja specjalna posadziła 540 tysięcy osób ze wsi, rolników, którzy nie chcieli się poddać kolektywizacji. Sadzono ich na krótki czas, ale była to taka próba zmiękczenia tych ludzi, żeby poddali się kolektywizacji, żeby oddali swoje gospodarstwa, żeby weszli w te kołchozy, współdzielnie produkcyjne, jak to eufemistycznie wtedy mówiono. Niczym innym nie było tylko tymi kołchozami i sowchozami, tak jak było w Związku Radzieckim. Wieś się nie załamała. Ja w jednej z książek piszę o takim wydarzeniu, jakie miało miejsce we wsi Oku na terenie województwa świętokrzyskiego. Piszę o tym w książce Ogłoszono mnie szaleńcem, gdzie trwały walki na polach, przyjeżdżała milicja, przyjeżdżali ormowcy, przyjeżdżało wojsko, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby zmusić tych ludzi do oddania ziemi. Ci ludzie wychodzili, walczyli o tę swoją ziemię. Właśnie między innymi ci ludzie trafili do obozu. Było tak, że wsie trafiały całe do obozu, bo nie poddawały się żadnej woli komitetów wojewódzkich PZPR-u, PPR-u wcześniej, bo decyzją, prawda, tego PZPR-u, PPR-u mieli oddawać ziemię, mieli się skupiać wokół tej spółdzielni produkcyjnej. I do tego między innymi służyła komisja specjalna, która skazywała na obozy. Proszę pamiętać, w obozach siedziało 350 tysięcy, przesiedziało mniej więcej w latach 1945-1956. Wyjątkiem, tym mówię o tym wyjątku, 540 tysięcy chłopów. Bo to było krótko, ale ogółem siedziało 350 tysięcy ludzi. Jeśli się weźmie pod uwagę, że tyle samo, albo nawet więcej, siedziało skazanych za działalność polityczną, to jest 700 tysięcy, około miliona ludzi. Około miliona ludzi. A wówczas w Polsce było 22 miliony ludzi. Prawda? To co, ogrom był tych ludzi represjonowanych. Ja mówię o represjach tylko w tych obozach, więzieniach. Bo inne represje, jak na przykład no, codzienne wzywanie na przesłuchania ludzi, czy powiedzmy sobie w zakładach pracy, podejmowanie zobowiązań, które były niewykonalne, a w zamian za to komuniści prowadzono, no tak, jeśli wykonasz 120 czy 130% planu, no to jesteś po prostu sabotażysta, albo jesteś niebieski ptak, nie chce ci się pracować. No i właśnie znowu istniała groźba, że będzie ten, czekam na tego człowieka obóz, prawda, ta Znowu straszna komisja specjalna.
Czy można by było zaryzykować taką tezę, że do tych obozów trafiali ludzie, którzy w jakimś stopniu jeszcze budzili nadzieję władzy ludowej, że no, dadzą się jeszcze przekabacić, że tak powiem, bo w innym wypadku no, to już były więzienia i
stryczek. Tak, to znaczy, i tak niezupełnie. Ja chciałbym tutaj odnieść do tego łagru Jaworzno, do Jaworzna, do obozów Jaworznie dla młodzieży tej, którą oni zamierzali, jak to ksiądz powiedział, przekabacić. Tam były między innymi organizowane, oprócz tego, że ci ludzie pracowali, dla młodzieży, tam było tak z tych blisko 10 tysięcy ludzi, kilkaset osób szła, że tak powiem, na współpracę z władzą. Dla tej młodzieży był klub na miejscu, przyjeżdżali pisarze socjalizmu, Koźniewski między innymi, Żukrowski przyjeżdża, Iwaszkiewicz między innymi. Była też szkoła na terenie, zawodowa, średnia, więc ze stemplem ukończenia szkoły gdzieś tam w Katowicach czy w Krakowie, bo to wtedy było województwo śląskie, stalinogrodzkie od pewnego momentu, czyli od momentu, kiedy zmarł Stalin. Tu rzeczywiście można mówić, czy jeśli chodzi o Bojanów, podobna sytuacja była dla dziewcząt w Bojanowie. Prawda? Wedle systemu makarenkowskiego, tak zwanego, chciano tę młodzież nawrócić na komunizm, bądź też, no jeśli już nawrócą na komunizm, żeby oni współpracowali w denuncjacji swoich kolegów, których się nie udało nawrócić. Generalnie jednak, jeśli chodzi o obozy, to przede wszystkim w pierwszej kolejności to były próby zastraszenia, no w drugiej kolejności, albo w pierwszej, to też różnie powiedzieć można, to był wyzysk, to była ekonomia, bo proszę zwrócić uwagę, będziemy tutaj mówili o tym, w jaki sposób ich żywiono. No to było woda, 100 gram chleba rano, później na obiad zupa z trawy albo ze zgniłej kapusty, na kolację 100 gram i kawa albo woda. Więc tam nie liczono się specjalnie, było mnóstwo ludzi, nie liczono się, czy on umrze, jak mówiono, zdychaj sobie. Nie pracujesz, to zdychaj. I na przykład, kiedy się patrzy w archiwach, nie widać specjalnie, żeby tam ludzie umierali w tych obozach. Nie, bo on, kiedy już był u krańca życia, to był zwalniany i umierał gdzieś tam w szpitalu albo w domu. Oczywiście są przypadki, Świętochłowice, Siemianowice, wiemy, że tu umiera słynny, wspominany już tutaj wielokrotnie, czy to w telewizji Trwam, czy w ogóle jako symbol zła, złego naczelnika Salomon Morel, czy też Gęborski w Łambinowicach, którzy się straszliwie znęcali nad ludźmi. I takich przypadków znęcania było mnóstwo. No bo w końcu to był system represyjny i chodziło o to, żeby jak najwięcej wyzyskać z tych ludzi, wyciągnąć. I no proszę pamiętać o tym, że Polska podpisała ze Związkiem Radzieckim umowę o dostarczaniu do Związku Radzieckiego węgla 1 dolar za tonę, a na rynkach światowych wówczas było około 40 dolarów za tonę. To kimś trzeba było pracować, prawda? Notabene też, kiedy Rosjanie wywozili tutaj bardzo wiele rzeczy z terenów Polski, łącznie z cegłą. Tak się często mówi, że ta cegła szła na odbudowę Warszawy. Tak. No ale też i szła na odbudowę Moskwy i innych miast, bo wywożono cegłę. Proszę sobie wyobrazić cegłę, nie tylko maszyny, jak na przykład z Gliwic wywieziono całą taśmę Opla, czy wywożono z Poznania, z zakładów cegielskiego. Były takie kuriozalne, czy na przykład z Auschwitz, słynną fabrykę chemiczną wywieziono łącznie z pracownikami, którzy ją rozbierali. Kazano im się zgłosić następnego dnia na odprawę, jak już została rozebrana ta fabryka, złożona do wagonów, no i powiedziano im, że będzie następnego ranka odprawa, bankiet, władza radziecka będzie chciała podziękować No i co władza radziecka zrobiła? Zapakowała ich do wagonów i przez rok jeszcze w Związku Radzieckim składali tę fabrykę. Więc, ale generalnie rzecz biorąc, te obozy właśnie miały jako cel jeden represyjność, że my wam pokażemy, że wy się do tej władzy w cudzysłowie przyzwyczajujecie, zaakceptujecie, że zrobicie tak, że będziecie za nami głosować z jednej strony, a z drugiej strony no, oczywiście ekonomia, bo przecież ci ludzie pracowali ciężko. Mówimy tutaj o 300, dzisiaj do końca nie możemy powiedzieć 300, 350 tych obozów było, ale było jeszcze tych obozów około 1200 tak zwanych obozów dzikich.
Wiemy, że istnieje taka mapka geograficzna tych obozów, dlatego poprosiłbym realizatora, aby państwu ją pokazał właśnie i widzimy na tej mapce.
To jest mapka na podstawie archiwów, tam część została zapełniona przez Bogusława Kopkę, który robił jedną z pierwszych książek, napisał o taką, no właściwie można powiedzieć, odtajniającą te obozy, w której na podstawie archiwaliów odnotowywał i naniósł część tutaj.
Widzimy teren całej Polski.
Teren całej Polski, widzimy część właśnie tego, co naniósł profesor Bogusław Kopka. Pozostałe ja naniosłem. I widzimy cały teren Polski. Oczywiście, jak tam widzimy, największe skupisko jest wokół Śląska, no bo tam jest no, najwięcej kopalń, z której by stąd nie patrzeć. Ale te obozy były tak. Część jeszcze obozami były te jednostki wojskowe. Powoływano do jednostek wojskowych ludzi na 2-3 lata, których od razu wysyłano do kopalni. Były jednostki wojskowe budowlane. Dlaczego mówimy o obozach? Dlatego, że one miały system represyjny. To nie było tak, że oni tam... Oni mieli owszem ćwiczenia wojskowe z karabinami bez... Często było tak śmiesznie, bo mieli drewniane karabiny. I była tam młodzież, głównie rodziców, którzy byli przed wojną, prowadzili jakąś działalność polityczną, społeczną, którzy można powiedzieć w jakimś sensie byli elitą naszą polską. I oczywiście... Było bardzo też dużo młodzieży ze wsi, ale głównie oni byli, ta młodzież do jednostek wojskowych była ze wsi brana do batalionów budowlanych, też które budowały drogi, na przykład budowały osiedla. No i oczywiście najwięcej budów zostało wykonanych przez ludzi, którzy siedzieli w obozach komisji specjalnych, komisji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Budowali między innymi dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego, czyli Pałac Kultury i Nauki. Oni budowali trasę WZ, budowali komendę główną policji, dzisiejszą, wówczas milicji. Budowali komendę Mokotowa, komendę Służby Bezpieczeństwa, dziś siedzibę Polskiego Radia na Malczewskiego. Więc wiele budów, jeśli spojrzymy dzisiaj, naniesiemy to, zobaczymy jaki był stan zatrudnienia i gdzie, to okazuje się po prostu, że to byli więźniowie obozów pracy, tej najtańszej siły roboczej, która była, która funkcjonowała od lat 1945-56.
A czy do tych obozów, bo widzieliśmy, że były rozmieszczone na terenie całej naszej ojczyzny, główne skupisko na Śląsku oczywiście, czy tam trafiali właśnie, na Śląsku trafiali Ślązacy na przykład do tego obozu, czy to było jakoś pomieszane?
No. No
jaki, jaki transport, jak to wszystko wyglądało?
To jest tak, że do 1949 roku bardzo dużo na Śląsku pracowało Niemców. Nie tylko zresztą na Śląsku, ale również w Warszawie, na Gęsiej, w obozie na Górnośląskiej, na Służewcu byli Niemcy. Ale broniła ich konwencja haska, w związku z tym oni musieli też w ramach porozumień między sojuszniczych musieli być zwolnieni w 1949 roku. Powinni być 48-49, jeszcze niektórzy byli roku 1950. Kuriozalne były takie przypadki, że na przykład Niemcy siedzieli w Jaworznie, czy na przykład siedzieli w Warszawie, na Gęsie, nie tylko zresztą, tam, w całym szeregu, w Poznaniu, w obozach innych, w Łodzi, no można by wymieniać tutaj wiele, we Wrocławiu miejscowości, oni dostawali paczki od MCK, jako że wielu z nich było więźniami, byli jeńcami. Cywile byli więźniami, ale wojskowi byli jeńcami, więc mieli prawo do munduru. I była taka kuriozalna sytuacja, w której w obozie na Gęsiej, za drutami na placu apelowym stoją umundurowani w mundury Gestapo, SS, Niemcy, a z drugiej strony na tym samym placu, tylko za ogrodzeniem z drutu kolczastych, stali Polacy obszarpani, bez żadnych paczek, wychudzeni, bo nie dostawali paczek, nie mieli prawa do żadnych paczek. Tamci dostawali z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ci nawet, jeśli mieli prawo dostawać paczki, to były te paczki im rabowane, ale na ogół nie dostawali. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy mi opowiadają ludzie, z którymi ja rozmawiam, że im mówiono, no zobaczcie tutaj, były niemieckie obozy, a teraz są nasze, teraz wy tu będziecie siedzieli. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację ludzi, którzy siedzieli, bo też rozmawiałem z takimi, siedzieli w Auschwitz i później siedzieli w obozach w Auschwitz prowadzonych przez polskich komunistów. W Sztumie na przykład, czyli w Stutthofie, którym później zorganizowano więzienie dla wojskowych, dla oficerów milicji, ale to już późniejsza sprawa. Jakże było to przygnębiające dla wielu, czy na przykład Majdanek. Na Majdanku siedzieli ludzie z 27 Wołyńskiej, nie tylko zresztą, młodzi ludzie, którzy poszli do wojska, bo musieli, jak mówiłem na początku, musieli pójść, bo tak do tego ich zobowiązywała ustawa NKWD-owska i oni trafiali do obozu prowadzonego przez Rosjan na Majdanek, gdzie tu, też mówię na innym polu, ale widzieli się wzajem, siedzieli Niemcy, ci, którzy przed chwileczką byli zbrodniarzami, którzy na miejscu palili tam ludzi. Jeszcze, można powiedzieć, nie do końca były wygasłe komory gazowe. Zresztą, a propos komór gazowych, to taki generał Korczyński, który nosił polskie nazwisko, zresztą gdzieś tam kiedyś miał oczywiście korzenie polskie, ale rosyjski generał mówi, no ale właściwie wygaszać te kominy. Na jednym z posiedzeń Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej przecież możemy w ten sposób łatwo likwidować swoich przeciwników. No i jednak zwrócono mu uwagę, że to byłyby zbyt łatwe analogie. No nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, skoro to przed chwilą robili Niemcy. Ja tutaj podaję taki, w mojej książce Łagier Jaworzno, podaję taki fragment wypowiedzi Władysława Gomułki, wówczas sekretarza PPR, członka biura politycznego, który mówił o tym, że no, powinniśmy dalej kontynuować obozy, tylko już teraz z ludową ideą. Niemcy mieli ideę faszystowską, a my włożymy w to ideę ludową. Więc...
Czyli nic się nie zmienia.
Nic się nie zmienia.
Agresor zmienił barwy.
Tak jest. Jeden i drugi totalitaryzm. I jeden i drugi czerwoną ma flagę, z której by strony nie patrzy. Jeden i drugi jest partią narodowo-socjalistyczną, prawda? Ta robotnicza niby, prawda, więc...
Myślę, że jeszcze wiele pytań tutaj
zbrodnie.
Jest i myślę, że państwo już mają pytania.
Aha, jeszcze ważne, przepraszam bardzo, bośmy tutaj nie wymienili. Warto po prostu powiedzieć o książce siostry, profesor Marek, która pisze o obozach dla sióstr zakonnych. Dla sióstr zakonnych, siostry zakonne były przemieszczane ze swoich zakonów i były osadzane w obozach pracy. I tam właśnie, między innymi, siostry zakonne właśnie obrabiały, można by powiedzieć, miały szwalnie dla swoich prześladowców. Czyli tam przeszywały guziki też, wyszywały patki, prawda, i takie inne pagony też. No, dramatyczna, kapitalna zresztą książka, fantastycznie napisana.
Może do tych sióstr jeszcze za chwilę wrócimy. Ja tylko przypomnę państwu, jakie są numery telefonów do naszego studia. Zapraszamy. 56 657 0011 dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej. 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014 i dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A propos właśnie sióstr zakonnych, jak one były traktowane, jakie były warunki socjalne, czy na przykład mogły zachować swoje stroje zakonne, jak to wyglądało?
Mogły zachować swoje stroje zakonne, natomiast różnie ograniczone, na przykład modlitwy, na przykład spisywano je, no, próbowali rozbić dziennik zakonny siostrom zakonnym, przemieszczano je z różnych miejsc, obsypywano różnego rodzaju kalumniami, mówiono o tym, bo część na terenie Dolnego Śląska z sióstr zakonnych niemieckich zostało, bo one były przywiązane do swojego miejsca, zresztą takie były reguły ich, niektórych z nich, prawda?
Stabilitas locis.
Tak, tak. I w związku z tym mówiono, że proszę bardzo, o to my ich przenosimy, ponieważ to są faszystki. One współpracują tutaj z faszystami, w związku z tym trzeba ich przenieść do obozów. Takie były opinie, taką robiono w środowiskach społeczności lokalnej. Ubliżano im, nie pozwalano na przykład na udział księży w spowiedzi, bo mówiono na przykład, przyjdzie ten agent watykański, będzie was spowiadał, to będzie ci przekazywał jakieś informacje tajemne. No, ubliżano w sposób taki ohydny. Więc nielicujący z człowieczeństwem generalnie rzecz biorąc, no strasznie traktowano te siostry, popychano. No, na szczęście nie dochodziło do takich sytuacji, do których dochodziło w obozach, do gwałtów czy do jakiegoś strasznego wycieńczania fizycznego kobiet, gdzie kazano im skakać żabką, czołgać się, obmazywać, bić się wzajem, obmazywać kałem. No straszne takie rzeczy. To, co na przykład się działo, co robiono w Jaworznie wobec księży prawosławnych, to nawet czasami się nie chce powtarzać. Jest zresztą kilka książek, ale taką warto tutaj przytoczyć o księżach prawosławnych w Jaworznie. No straszne tam rzeczy robiono, kazano im się wzajem bić i kiedy okazywało się, że ojciec syna nie bił albo syn ojca, czy kapłan kapłana, to w sposób straszny ich katowano. No właśnie, rozbijano na nich krzesła, stoły.
I tak cały czas odzierano z godności.
O, kompletnie, kompletnie.
Mamy już telefon, bardzo proszę, halo. Halo, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. No, nie wiem, czy ktoś nas słyszy. Halo, no trudno. Nie wiem, czy zresztą jakiś problem, ale...
Te metody, tak, te metody właśnie... bardzo często ogromnym negatywnym działaniem już był fakt, że ci ludzie wchodzili do obozów niemieckich. Wiedzieli, że oni wchodzą do pofaszystowskich obozów, do poniemieckich obozów. Że dalej druty kolczaste są podłączone do prądu. Że dalej jest usypany piasek i jeśli się ksiądz znajdzie między jednym a drugim zoną, tak zwaną przejściem, między jednymi a drugim ogrodzeniem drutów kolczastych, może być ksiądz zastrzelony, prawda? Może być ten więzień zastrzelony w każdej sytuacji. To już działało negatywnie na psychikę. Znęcano się w sposób straszny. Mówi się o przypadkach pozytywnych. A dlaczego się mówi tylko o tych kilku przypadkach pozytywnych? Bo one w takiej ilości występowały na kilka tysięcy, na kilkaset obozów było kilkunastu naczelników obozów, którzy potrafili się zachować przyzwoicie. Tak jak w obozach niemieckich byli kapo, też tutaj. Oczywiście ludzie się różnie zachowywali, w związku z tym również ci kapo się zachowywali różnie.
Po części pan wspominał już o warunkach takich socjalnych tych obozowych, także o żywieniu. Jak to wyglądało? Bo to już pan wspomniał te 100 gramów
kilkadziesiąt
chleba.
Osób, tak. Kilkadziesiąt osób na ogół było w jednej sali. Czasami bywało tak, że spali po dwie, trzy osoby w jednym łóżku. Różnie to było w różnych obozach. Pracowali po 8 godzin, to było właściwie rzadkością, po 12, po 14, po 16 godzin, nie było niedzieli, czasami była jedna niedziela w miesiącu. Na ogół nie było widzeń. Po 1953 roku, po śmierci Stalina, trochę się zaczęło zmieniać, kiedy wielu oprawców wyjeżdżało do Niemiec, do Norwegii, do Palestyny, do Izraela, do Palestyny, do Stanów Zjednoczonych. Sytuacja była trochę łagodniała po 1953 roku. Zresztą różnie było w różnych obozach. Natomiast no, były jakieś takie próby jak największego odebrania człowiekowi człowieczeństwa, wyzywanie. Na przykład jak próbowano młodzież indoktrynować w Jaworznie, no to mówiono im, że Boga nie ma, że jakieś straszne rzeczy i księża robili w parafii, no, czy siostry zakonne. Posuwano się do najbardziej ohydnych metod. Jak opowiadali mi ci ludzie, którzy tam siedzieli, jeden z nich właśnie siedział w obozie w Oświęcimiu, w Auschwitz, i później siedział w obozie NKWD-owskim w Oświęcimiu, i on powiedział, że tak, no Niemcy wymagali od niego pracy. Był jakiś jeden czy drugi zboczeniec, który strasznie katował. A tutaj mówi to, najpierw wymagano od nas takiego wiernopoddańczego posłuszeństwa, a dopiero później pracy. I katowano nas właściwie każdego dnia. Więc...
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Telewizja trwa.
Kłania się Władysław z Kurpiowszczyzny.
Miło.
Witamy pana.
Witamy.
Tak, proszę, ja kłaniał, witam serdecznie ojca prowadzącego i pana, który tam jest. Ja jest taka, jestem synem wroga ludu. Ojciec aresztowany w 1953 roku za niewykonanie tak zwanych obowiązkowych dostaw.
Tak.
Siedział w piwnicach w Ostrołęce dość długo, długo tu się nawet teraz to i nie wiem. Jak był traktowany, to on tam z przymrużeniem oka wiem i co to się tam działo. Ale mnie nie to chodzi. Nie chodzi o co innego. Chodzi, dziś jestem starym człowiekiem, mam 75 lat, ale tu na wsi, na Kurpiowszczyzny, to taka się tam, te społeczeństwo, to się bardzo tymi kułakami to nie przejmowało. Nie, oni... Tak to, no może to i dobrze, że to towarzystwo trochę zostało przymknięte, żeby im tam trochę piska w lecie tego, bo to byli wielki wyzyskiwacze, a ten wyzysk to ja trochę już pamiętam, bo było ciężko, nawet kawałka chleba nie było, bo matka została z gromadką dzieci, ojciec siedział w piwnicach w Ostrołęce i tak to wyglądała ta cała prawda, a naród się tam aż tak bardzo... to nie przejmował tymi sprawami.
Bardzo, bardzo dziękuję panie Władysławie za to wspomnienie. Pozdrawiam serdecznie.
No tak, właśnie Ostrołęka była, nie tylko zresztą Kurpiowie byli szczególnie prześladowani, ponieważ oni jeszcze mieli taką swoją estymę kurpiowską.
Tradycja była.
Tradycja ogromna, oczywiście, że tak. No, złamana w okresie zaborów, ale mimo wszystko jednak bardzo się trzymali do dzisiejszego dnia. Bardzo mocno jest ta kultura kurpiowska osadzona. To oczywiście za wielką zasługą profesora Chętnika, również ludzi z Nowogrodu, z Kadzidła, rodzin całych, które tę do dzisiejszego dnia kultywują tradycję kurpiowską. I w szczególny sposób mocno prześladowano tych ludzi. Zresztą jak i Mazurów podobnie. Czego jak czego, ale komuniści nie lubili społeczności zintegrowanej, no bo zintegrowana jest niebezpieczna. I w Ostrołęce straszliwie traktowano, tutaj właśnie w w książce Łagier Jawożno ja piszę o młodzieży z Ostrołęki, tej młodzieży, która już po 50, po 45, po 50 roku, między innymi tutaj opisuje pana Józefa Potoraja, który brał udział w tej młodzieżowej walce. I ta Ostrołęka, w której mam, miejmy nadzieję, że niebawem powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, no właściwie do dzisiejszego dnia nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tam ludzi w tym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego zamordowano. Ja, zbierając materiały do książki W celi śmierci, odniosłem takie wrażenie, że najwięcej ludzi zostało zamordowanych w Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego, bo tam no, ta kontrola była, mimo wszystko jednak wzajem się ci komuniści kontrolowali, ona była bardzo słaba, to jedno. Drugie, była taka zasada i chyba niepisana, do dzisiejszego dnia nie możemy powiedzieć, bo nie znaleziono takiego rozkazu tajnego nawet, że ci ludzie po prostu, którzy byli więzieni z Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego do Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, często ginęli podczas próby ucieczki rzekomej. A zasada była taka, mianowicie kilku więźniów to odkryło, a nawet kilkunastu już później pisali z więzień o tym, w Grypsach do innych, żeby nie wychodzić, kiedy przewożono ich z tego powiatowego do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, nie wychodzić na tak zwaną stronę. Oni mówili, żeby, no, że może ktoś tam chce do toalety czy coś takiego. Wtedy wypuszczano z tych ciężarówek więźniów i strzelano im. I mówiono wtedy, że podczas ucieczki. To była bardzo częsta metoda. Tych ludzi oczywiście przewożono do więzień, też trafiali, czy to pod sąd, czy komisję specjalną też, i do obozów, bo też i w obozach siedzieli ludzie, którzy byli skazani nie tylko przez komisję specjalną, ale przez sądy również.
Już mamy kolejną osobę, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest to z Białegostoku, dzwoni. Damy? Tak, pierwszy raz się dodzwoniłem, troszkę tremę mam.
Gratuluję.
Ja tak w ogóle chciałem nawiązać tutaj do rozmowy, bo po prostu, no, były okrutne czasy, ale te czasy dalej trwają. One dalej trwają. Ludzie się mordują. Przecież widzimy, co dziś się dzieje w Syrii. Czy my rozmawiamy tutaj, słuchamy, a w tym czasie ilu ludzi zginęło może jeszcze bardziej okrutniejszą śmiercią, jak o tych, których mówimy teraz. A my sobie pójdziemy sobie spać, zjemy sobie, ładnie się wyśpimy, problem, pomodlimy się za ich duszę. Nie zwrócimy tu, a propos rozmowy tej, no po prostu, no nie ukaramy tych katów. Nie wynagrodzimy tutaj na ziemi tym wszystkim tych cierpień, tych ludzi, którzy po prostu przeszli to. No bo człowiek to jest jednak bez prawa. Jeśli jest jakieś bezprawie, nie ma nad sobą bata, to się staje jakąś ohydną bestią. Jeden drugiego gnębi. Dzisiaj też przecież tam obozy pracy gdzieś na zachodzie się słyszy, Polak Polaka wykorzystuje, rodak rodaka. I to dalej trwa. To dalej trwa. I tak zastanówmy się, dlaczego tak jest. Ale jeszcze tu wracając już na temat, do tematu. Przecież wiadomo było, co robił Stalin u siebie w domu. Jak mordował. Cały Zachód wiedział. I dlaczego Zachód oddał nas na pożarcie po wojnie dla Stalina? Żeby on robił po prostu z nami to, co robił tam ze swoim narodem. Oddał nas. I teraz chciałem powiedzieć na przyszłość. Ta garstka tych amerykańskich żołnierzy i ta kubka złomu, którzy oni nam dali. Chciałem powiedzieć, żebyśmy tak jakoś się ustawili, żeby na przyszłość tego nie było. Żebyśmy się nie znaleźli pół narodu na Syberii. No bo już powstanie, znaczy się, były rozbiory, miała nam pomagać Austria, Francja. Przed wojną miała nam pomagać Austria, Francja, tam znaczy Francja, Ameryka. Dzisiaj też ma NATO nam pomagać. Jacyś tam przyjaciele, jacyś murzyni przyjadą. Czy oni nam pomogą? I tak, no ja tylko tyle. Ja tylko tyle. Może trochę chaotycznie, no bo tak, no po prostu.
Rozumiem.
Nie liczyłem na to, że się po prostu dodzwonię.
No i
to gratuluję. Ja dziękuję Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże,
szczęść Boże, panie Wiesławie. Troszkę rozbudowany temat, bo uspółcześniony też, ale
no tak, ale to, że człowiek walczy przeciwko drugiemu niestety przez lata, od wieków, od pokoleń, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy drugiemu pomagać. To tak jakbyśmy w uproszczeniu oczywiście widzieli kogoś, kto jakiś chuligan w pociągu czy na ulicy bije drugiego i nie stawajmy w jego obronie, bo możemy dostać w głowę. Oczywiście nasza historia, kiedy mówimy na przykład o żołnierzach niezłomnych, ja zawsze podkreślam coś takiego, że ci żołnierze byli niezłomni od samego początku, od 1939 roku, bo zostali zdradzeni, bo walczyli przeciwko dwóm wielkim totalitaryzmom, niemieckim i przeciwko sowieckim totalitaryzmowi, przeciwko sowieckiemu totalitaryzmowi. Gdyby nie zdrada Francji w 14 września 1939 roku, to losy wojny byłyby zgoła inne. Oczywiście ja nie lubię uprawiać, nie przepadam za mówieniem o historii alternatywnej, co by gdyby, no ale to były fakty. Natomiast no, kiedy będziemy mówili, no najlepiej, prawda, u nas siedźmy cicho, spokojnie, nie zajmujmy się, to właśnie to siedzenie spokojnie, ciche, nie zajmowanie się doprowadziło do tego, co dzisiaj się dzieje z Ukrainą. Właśnie krzyk, właśnie to upominanie się przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego spowodowało, że od razu nie została zajęta Gruzja, prawda, że jakoś w jakimś tam stopniu zostało to przyhamowane. Dzisiaj, jeśli będziemy zajmowali taką postawę, o której pan mówi, może okazać się, że za rok wojska radzieckie będą w okolicach Przemyśla, więc...
Ale ważna też jest świadomość historyczna, bo ona tak naprawdę kształtuje też postawy. Wcześniej pan Władysław wspomniał na to, że właśnie taki temat, jaka właśnie była świadomość społeczeństwa o istnieniu tych obozów? Czy przechodziło to jakoś echem w społeczeństwie, odbijało się, czy to było ukrywane?
Był strach, był terror. Ludzie wiedzieli oczywiście o obozach, były tak zwane szeptanki. Komisja Specjalna miała prawo, no jeśli ktoś opowiedział dowcip, czy powiedzmy sobie przekazał jakąś informację, no takim kuriozalnym przykładem, z punktu widzenia władzy, niekorzystną dla niej, to można było pójść na 2 lata do obozu. Na rok, na pół roku, różnie było. No, takim kuriozalnym przykładem były pojawiające się informacje o zmianie pieniędzy w roku 1950 roku. Ludzie mówili o tym, no i trafiali do obozów, do więzień z tak zwanego artykułu 22 za szeptankę. Pieniądze zmieniono w roku 1950, ale ich z więzień nie wypuszczono. Mimo że oni mówili o tym, co się ma wydarzyć i co się wydarzyło. Kiedy mówiono na przykład o prześladowaniu kościoła, to ludzie trafiali do obozów. Bo mówiono, przecież kościół nie jest prześladowany, to jakieś nieporozumienie. Przecież można chodzić do kościoła. No jakże można mówić o prześladowaniu kościoła? Nigdzie nie jest prześladowany kościół.
Termas nie jest więziony.
Nie, prawda? No więc on był, nie był więziony, tylko był internowany, no gdzieś tam przybywał.
Puszczony.
Tak, przez państwo. Jak niektórzy mówili, funkcjonariusze, to przecież z waszych podatków jest utrzymywany prymas, więc o co wam chodzi?
A perfidia.
No, wyjątkowa. Więc za to można było pójść do więzienia, za opowiadanie dowcipów. Ma taki kuriozalny przykład, podaje Tadeusz Wolsza, ja zresztą też wcześniej o tym piszę, ale profesor Tadeusz Wolsza opowiada w jednej ze swoich książek, która teraz się ukazała w zeszłym roku, o więziennictwie i obozach w Polsce, mówi o tym, że kobieta została skazana na obóz pracy za list, który nie został wysłany. W roku 1938 napisała list. Ten list przeleżał u niej w szufladzie przez całą wojnę. Znaleźli ubecy ten list podczas rewizji z jakiejś innej okazji. Rewizja była. A co w tym liście było napisane? Mianowicie ona pisała do siostry swojej, rodzonej, nie chodź do tego sklepa, do tego Żyda, który ma sklep z masłem, bo śniło mi się, że ciebie zamordował. I za to dostała 2 lata, za ten list niewysłany do swojej siostry, dostała 2 lata obozu.
Rzeczywiście, różne przypadki. Mamy już następny telefon, bardzo proszę, halo?
Tak, tak.
Jesteśmy na antenie, tak, zapraszamy.
Halo?
Tak, słuchamy, słyszymy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, ja tutaj zobaczyłem, no właśnie oglądając to, bo sam przeżyłem kawał w PRL-u w więzieniach i chętnie tu bym zobaczył jeszcze pana Mateusza Wyrwicha, który mnie opisał w swojej książce Szczeli Śmierci. I pamiętam doskonale jego dom, gdzie myśmy tam, opowiadając z kolegą Cieślakiem Hubertem, zresztą już nie żyje, świętej pamięci, też Kaesiak, wypijali może kawy i opowiadaliśmy panu Mateuszowi i ten nasze te sprawy, które nas dotyczyły. To znaczy, ja nie byłem w takich obozach pracy, ale w Rawiczu pracowałem w stolarni, bo tam była stolarnia już po zmianie wyroku na 15 lat więzienia. Potem były Strzelce Opolskie, gdzie pracowałem, bo tam była wytwórnia wyrobów skórzanych. I tutaj właśnie zauważyłem tą książkę, którą mam pana Mateusza z Celi Śmierci tam w tej sprawie. Serdecznie pozdrawiam, no i całe Radio Maryja, szczęść Boże, trzymajcie się i dziękuję za tego typu programy takie, jakie są. Tu może się i koledzy odezwą, którzy właśnie w Jaworznie tam przebywali. Ja nie byłem w Jaworznie, miałem za wysoki wyrok, ale tam część, właściwie większość aresztowanych moich kolegów przebywała. Zresztą nie tylko z naszej sprawy tutaj lubelskiej, ale z innych też. Także serdecznie pozdrawiam jeszcze raz pana Mateusza. Cieszę się, że jeszcze jest, jak mówią, na chodzie i z wigorem. I wszystkiego najlepszego. Szczęść
bardzo,
Boże.
Bardzo dziękuję, panie Mieczysławie.
Pan okazuje się, rzeczywiście, że pan już tutaj pokazał w książce w celi śmierci.
Tak, pana Mieczysława Smalca, który tak, był w organizacji, młodzieżowej organizacji w Trawnikach, między innymi został skazany na karę śmierci za działalność w tej organizacji. A zresztą związany bardzo z młodymi z obozu, z Jaworznie, no i z Hubertem, z panem świętej pamięci Hubertem Cieślakiem, o którym też pisałem w tygodniku Niedziela. Jednym z bardziej takich oddanych ludzi też młodzieżowej organizacji, którego brat został zamordowany przez komunistów w roku 1900, w latach 50. w związku ze sprawą tak zwanego Martyki.
Patrząc na te obozy, na ludzi, którzy byli więzieni w tych obozach, wyzyskiwani, no trzeba zadać też pytanie, a co z oporem wobec tego? Czy istniał jakiś opór, jakieś takie, nie wiem, podziemie tam obozowe? Jak to wyglądało od tej strony? No bo nie
zdawać by się
Polaków,
mogło,
gdyby tak nie było.
Zdawać by się mogło po prostu, że to byłoby niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że w wielu obozach przypadało czasem 2-3, proszę sobie wyobrazić, strażników na jednego więźnia. Oczywiście to szczególnie, jeśli chodzi o obozy NKWD-owskie. Później były czasami nawet i braki, ale były organizacje. No, proszę pamiętać, ci ludzie po prostu, którzy tam się dostali, gro tych ludzi było za działalność polityczną. Właściwie można powiedzieć, no, nieoddawanie kontyngentów też było, a trzeba jeszcze tutaj dodać właśnie, bo te kontyngenty, o których tutaj pan wspominał, dzwoniący z Ostrołęki, to były częstokroć większe od tych, które nakładali Niemcy w czasie II wojny światowej na rolników. Było tak, że oni mieli swoje hektary, swoje ziemie, swoją trzodę i oni nie mogli jeść, bo musieli oddać. Bywało tak, że świnie się nie uchowały, był kontrakt, powiedzmy sobie, 200, przykładowo 200 kg świnia, a jego świnia ważyła 100, musiał dokupować od sąsiadów, brać. Czy nie udał się rzepak, czy ziemniaki, to oczywiście, że to jest sabotaż, w związku z tym sadzali ich do więzienia. Ale powracając do pytania, o którym ojciec mówił, tak, były organizacje, szczególnie organizacje młodzieżowe, szczególnie jeśli chodzi o Jaworzno, inne obozy też, miały swoje organizacje, w których ci ludzie w jakiś sposób dostawali, przemycali jakieś, powiedzmy sobie, zręby prasy. Jeszcze wychodziła podziemna prasa w latach 40. PSL-owska, czy prasa związana z podziemiem Narodowych Sił Zbrojnych. Więc ci młodzi ludzie też tworzyli na terenie powiedzmy Jaworzna, ale nie tylko zresztą, innych obozów, tworzyli takie mini organizacje, które pozwalały im albo zdobywać żywność, albo przemycać jakieś informacje na zewnątrz. Wiele informacji z tych obozów dochodziło do Radia Wolna Europa, kiedy była już Radio Wolna Europa, wcześniej do BBC czy Głosu Ameryki. I dowiadywaliśmy się. Wiele informacji docierało też do rządu w Londynie, naszego rządu, polskiego rządu. Bardzo się denerwowali komuniści, jak to możliwe, że skoro tak bardzo pilnują, to jednak te informacje dochodzą. Bywały też takie sytuacje, w których spośród strażników dwóch, trzech zakładało wewnątrz organizację, bo widzieli, co się dzieje, jakie zło. To nie jest ten komunizm, który miał im dawać równość, prawda, braterstwo broni. Bywały też spośród nich, bywali też ludzie tacy, którzy współpracowali z tym podziemiem, które założone zostały w obozach. I jakoś te informacje wychodziły. Były przysięgi, składali ci młodzi ludzie, nie tylko zresztą, dorośli też. Była taka organizacja i w Potulicach, w Krześmowie, wspomniany Skrobów. Dzięki tej właśnie wewnętrznej organizacji udało się 47 osobom uciec. Ale one tak na dobrą sprawę były czymś powoli wygasającym, bo jednak ta wycieńczająca praca, a mało tego, często tych ludzi z obozów przerzucano właśnie, żeby uniknąć tego rodzaju właśnie pracy podziemia, bo wiedzieli, że to przychodzą tutaj ludzie z podziemia. I często tak zwane, jak to się mówiło w języku więziennym, przerzutki były, nie tylko w więzieniach, w obozach również.
Mamy kolejną osobę, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Miło nam. Bardzo prosimy.
Tak, więc mam pytanie do pana Mieczysława. Mianowicie takie. Żeby mi wyjaśnił, w jakich latach prowadzona była w obozie w Jaworznie indoktrynizacja polegająca właśnie na próbie zmiany mentalności i zapatrywań politycznych tego więźnia, ponieważ byłem tam w latach 54-56, aż do momentu, kiedy wyszła ta słynna amnestia. I w związku z tym mogę tak krótko powiedzieć, tylko tak. Ukończyłem tam faktycznie szkołę zawodową. Zgadza się, była szkoła zawodowa. Między innymi świadectwo było wydane w Toszku.
To, co pan to powiedział, był obóz
ukryte też. To było, tak. Mhm. Następnie, proszę pana, pod koniec właśnie tego pobytu, kiedy już tak odwilż duża nastąpiła w Polsce, było tam utworzone teatrzyk, grałem tam rolę kobiecą. Mhm. Potem było, proszę pana, Zalążki Orkiestry Symfonicznej, też tam próbowałem uczestniczyć w tym. ale no, nie spotkałem się z indoktrynizacją. Może to było wcześniej. Myśmy między sobą faktycznie prowadzili rozmowy. Były tam takie, robiły się takie, kółeczka ludzi o podobnych poglądach, które wymieniały sobie informacje i to były takie zalążki. Ale w pewnym momencie wybuchł bunt. No, były tam osoby poszkodowane.
Ja mam, panie Henryku, pytanie, bo pan no właśnie, zadaje panu pytanie, a ja mam do pana pytanie. No. Nie wiem, czy pan jest, ale jak był ktoś tam wierzący w tym obozie, czy miał możliwość pójścia do kościoła?
Proszę pana. To przecież był obóz zamknięty, to nie było w ogóle mowy o tym.
No to może już w tym pytaniu jest odpowiedź.
To było więzienie normalne.
Jak pan zapewne pamięta pan naczelnika Krupę.
Oczywiście.
No właśnie. Więc Piątkowskiego, prawda?
A tego śledczego blondyna?
Tak.
No, bardzo no, dobrze pamiętam.
Widzi pan. Jak pan zapewne pamięta oficerów specjalnego znaczenia, speców tak zwanych.
Tak.
No właśnie, spece zajmowali się między innymi indoktrynacją, taką dość brutalną indoktrynacją, bo brali chłopaków do tak zwanego drewnianego baraczku i tam ich, że tak powiem, indoktrynowali poprzez próby wciągnięcia ich na tajnych współpracowników, z których zresztą tam się wielu udało wciągnąć.
Aha. O tym trudno było powiedzieć.
No widzi pan.
Takie proszę, rzeczy nie wychodziły.
Proszę pamiętać, to nie jest wielki sukces władzy. Było tam przeszło 10 400 osób, ale od około 800, wiemy dzisiaj, było tajnymi współpracownikami. Było tak zwanych aktywistów. Pan pamięta, jaka była niechęć wobec aktywistów i zresztą to, co się stało, jak wie pan również, kiedy został zastrzelony podczas buntu. Skąd, dlaczego był bunt, wiemy oczywiście.
No właśnie miałem powiedzieć o tym jednym poszkodowanym, że zginął. Tak.
No tak. Świętej pamięci Baran. No, wielu tam zginęło, tylko pan oczywiście albo nie oczywiście nie wie, ponieważ w momencie, kiedy byli wycieńczani pracą, spisywano ich od razu do więzienia na Montelupich, do Izby Chorych. No i oni tam po prostu umierali.
Tam kończyli życie.
Tak jest. No więc przypuszcza się około 1600 do 3000 ludzi na przestrzeni lat 1945-1956 zginęło. Natomiast, jak pan wie, również całą działalność związaną z indoktrynacją, to właśnie czytanie gazet przez was. Pamięta pan, jak żeście musieli streszczać te gazety, prawda, komunistyczne?
No tak, prasówka.
No prasówka właśnie. Czymże innym, jak to nie była indoktrynacja. Filmy, które były pokazywane wam tam, komunistyczne, czy spotkania z tymi komunistycznymi dziennikarzami, pisarzami, no dla was więzionych tam to mogła być z jednej strony indoktrynacja. To, o czym tutaj ojciec zapytał, czy mogliście chodzić do kościoła, oczywiście to nie, ale co wam mówiono o księżach, prawda, wówczas.
Ale tak. Samo już zabronienie to już też jest w pewien sposób indoktrynacja. Panie Henryku, ja bardzo dziękuję, ponieważ my zmierzamy już ku końcowi, a przynajmniej przerwie w naszych rozmowach niedokończonych. Ja przypomnę państwu, że naszym gościem cały czas jeszcze będzie o 21.30 w Radiu Maria, na to serdecznie zapraszam, pan Mateusz Wyrwich, publicysta i pisarz. Rozmawiamy na temat ludzi drugiej okupacji, na temat obozów pracy w Polsce, tych obozów, które przejęte od faszystów niemieckich przez sowieckich NKWD-istów, przez też tych, którzy obejmowali rządy w naszej ojczyźnie.
Nie zbudowano żadnego więzienia, nie zbudowano żadnego obozu. Te wszystkie obozy tutaj w pobliżu Mielęcin, Potulice, Włocławek, małe, duże obozy, centralne obozy, one wszystkie były po niemieckie i było mnóstwo, o czym wspominałem wcześniej, dzikich obozów, gdzie było kilkaset osób, kilkadziesiąt osób, gdzie burmistrzowie zakładali te obozy, wykorzystywali ludzi do pracy. No, I jeszcze mamy
czeka
czas.
Nas tak. Jeszcze bardzo ciekawa rozmowa. A przypomnę, że ten temat nie jest poruszany za bardzo ani w mediach, ani w internecie. Ciężko znaleźć
ledwie
ten temat.
Ledwie kilka książek jest
ledwie
na ten
kilka
temat.
Książek. I
możemy
dziękujemy
wymienić.
Panu, że Pan taki cenny wkład w pamięć naszą historyczną włożył, między innymi poprzez książki Łagier. Tutaj Jaworzno, W celi śmierci, Trzecia wojna światowa już była.
Ogłoszono mnie szaleńcem i inne jeszcze książki. Ale tutaj warto by właśnie też oddać hołd.
Może
tak,
to
właśnie,
zostawimy
radio,
już
tak,
na następną
to na
część. Ja Państwu bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję niech bardzo będzie serdecznie tym wszystkim, którzy zechcieli nas wysłuchać.
Niech będzie pochwalony
z Panem
Jezus
Bogiem
i Maria zawsze dziewica.